Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Wczoraj wicepremier Mateusz Morawiecki oraz Jan Werner, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, podpisali porozumienie, zgodnie z którym do 31 grudnia 2019 roku przedłużono stosowanie środków przejściowych w odniesieniu do Polski jako członka ESA. Oznacza to dalszą możliwość korzystania przez przedsiębiorców i jednostki naukowe z uruchomionego specjalnie dla Polski programu wsparcia polskiego przemysłu kosmicznego. Czy to oznacza, że Polska będzie wysyłała swoje satelity w kosmos? Przydałoby się chociażby po to, aby zakupione ostatnio rakiety dla naszych F-16 można było w pełni wykorzystać. Mogą one razić cele w odległości prawie 1000 kilometrów, ale trzeba mieć obraz celu na żywo. Tego bez własnego satelity nie da się zrobić. Poza tym przemysł kosmiczny to jednak oznacza postęp technologiczny i posiadanie odpowiednich fachowców. Na razie to nasi konstruktorzy pracowali jedynie za granicą. Tu warto wspomnieć twórcę łazika księżycowego Lunar Roving Vehicle z programu Apollo, którym był tym konstruktorem. Był Mieczysław Becker. A zatem o przemyśle kosmicznym w Polsce będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Dzisiaj w warszawskim studiu Polskiego Radia kosmiczny przedsiębiorca, czyli Maciej Urbanowicz, który swoją firmę uruchomił w Suwałkach, między innymi. Fakt, że rozmawiamy z panem w Warszawie, oznacza, że skończył się już suwalski epizod w historii pana firmy? Dzień dobry.
Witam państwa, witam panie redaktorze. Suwałki cały czas są gdzieś tam w moich rejonach biznesowych, także i prywatnych. Natomiast obecnie nie mam aż tak dużego środka ciężkości położonego właśnie na działalność w Suwałkach, tylko raczej na działalność w okolicach stolicy. Niemniej Suwałki cały czas gdzieś tam krążą w moich planach.
Czy to oznacza, że kłopoty komunikacyjne, czyli brak lotniska, to jest ten podstawowy powód?
Powiedziałbym w ten sposób,
pytam
że
o to dlatego,
dojazd...
bo pewnie pan się orientuje, że w niedzielę, w najbliższą niedzielę w Białymstoku i w całym województwie będzie referendum w sprawie budowy lotniska regionalnego, stąd to lotniskowe pytanie.
Ja powiem w ten sposób. Lotnisko to jest bardzo ciekawy element, natomiast czy nie lepiej byłoby mieć na przykład szybką kolej, która by połączyła stolicę z Suwałkami, czy też chociażby z innymi krajami... Tak. Oczywiście, plus jeszcze do tego Litwa i Białystok i wszystkie inne miasta, takie najważniejsze całego rejonu tego północno-wschodniego dla Polski, a także całego rejonu tego międzynarodowego, bo to jest tak naprawdę styk kilku granic, kilku różnych państw. Więc ja jestem bardziej zwolennikiem szybkiej kolei w tym wypadku, żeby mógł na przykład dojechać do Suwałk w 1,5 godziny, a nie w 3, 4, 5 czy też 6 godzin. Więc to myślę, że to by było dosyć interesujące rozwiązanie.
Może być lotnisko, aczkolwiek... może być kolej, czyli różnorodne środki transportu.
Tak.
Także na razie w to też musimy inwestować, no ale także rozwijać tę branżę. Powróćmy do pana kosmicznych działań. Co te kosmiczne działania oznaczają? Czym pan się zajmuje tak dokładnie rzecz biorąc?
Obecnie zajmuję się w zasadzie dokładnie tym samym, czym zajmowałem się na studiach, będąc członkiem studenckiego koła astronautycznego. Otóż zajmuję się głównie zarządzaniem projektami. W tej chwili doszły mi jeszcze kwestie biznesowe. Realizuję projekty biznesowe dla moich klientów, oczywiście w branży kosmicznej. Ponadto jestem inżynierem mechanikiem, więc trochę mojego czasu poświęcam na projekty mechaniczne pewnych urządzeń, które być może kiedyś polecą w kosmos. To jest na razie stadium projektów badawczych.
Czy to czy raczej łaziki, coś w tym stylu?
Raczej komponenty podsystemów, na przykład systemy lądowania do różnych statków kosmicznych na ciałach niebieskich, obudowy, tego typu właśnie rzeczy. To jest produkcja i, może inaczej powiem, projektowanie i produkcja sprzętu kosmicznego, który ma lecieć w kosmos, jest niesamowicie droga, jest niesamowicie kosztowna i zajmuje bardzo dużo czasu, więc nie jest to moja jedyna działalność. W tej chwili skupiam się bardziej na aplikacyjności kosmosu, czyli de facto tą działką kosmosu, która przynosi największe przychody w tym momencie na całym świecie.
Co to jest, jeśli to nie jest tajemnica?
Kiedy myślimy o kosmosie, wyobrażamy sobie lecącą rakietę w kosmos, wyobrażamy sobie satelity badawcze, które latają na przykład na Marsa, bądź też na inne ciała niebieskie, bądź chociażby opuszczają nasz Układ Słoneczny, tak jak sondy Voyager 1 i 2.
Na przykład.
Natomiast to wszystko to jest ledwie, i tutaj to słowo jest bardzo ważne, ledwie około 10% całego przemysłu kosmicznego na świecie. Cała reszta jest związana z przemysłem naziemnym. Naziemnym, czyli na przykład wykorzystanie danych satelitarnych.
Programy satelitarnej obserwacji Ziemi, programy ogólnego rozwoju technologii, śledzenia obiektów i śmieci kosmicznych, instrumenty naukowe, eksploracja przestrzeni kosmicznej, no i najważniejsze, nawigacja i telekomunikacja.
Oczywiście. Te wszystkie obszary są niezwykle ważne i każdy z tych obszarów żyje tak naprawdę własnym życiem, ale są jeszcze między sobą powiązane, żeby było to nieco bardziej skomplikowane. Więc
tak jak odwoływałem się do tego przykładu, jeśli pan pozwoli, rakiet JASM kupionych dla naszych F-16, mają one znakomite możliwości, ale muszą mieć wydzielone swoje kanały satelitarne. Musimy mieć dobrą łączność, musimy mieć dobre nastawy GPS-owe, czyli nawigacyjne, no i musimy mieć obraz na żywo, żeby śledzić obiekty, w które chcemy trafić.
No zdecydowanie. Akurat tutaj Amerykanie mają bardzo dobrą sieć satelitów przystosowaną do operowania z tego typu
rakietami. Jak wystrzelimy coś, to musimy ich prosić, żeby nam dali te dane.
Niestety to jest ten problem, z którym borykamy się w Polsce od wielu, wielu lat. Czy to, jeżeli chodzi o systemy nawigacji satelitarnej, między innymi dlatego Europa, kraje europejskie stwierdziły, że zbudują własny system nawigacji satelitarnej, który właśnie wystartował niedawno. Ponadto systemy obserwacji Ziemi. Też staramy się być niezależni od Amerykanów, gdzie rzeczywiście, no, pomimo naszych dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, nadal jesteśmy uzależnieni od ich tak naprawdę dobrej woli, decyzji politycznej, czy te dane otrzymamy. Więc pewna niezależność na poziomie takim europejskim, traktuję tutaj, powiedzmy, nas jako wspólnotę europejską, która tworzy
własne technologie. Mówimy o systemie Galileo.
Tak, oczywiście. O systemie Galileo. Dlatego taka niezależność od systemu amerykańskiego jest niezwykle ważna, chociażby z punktu widzenia polityki, czy też takiego zwykłego rozsądku, gdzie musimy mieć systemy równoległe, musimy mieć systemy niezależne w razie awarii, bądź też niedostępności jednego z tych systemów. Dlatego chociażby każdy z nas, kto teraz ma nowoczesny telefon komórkowy w kieszeni, posiada co najmniej dwuzakresowy system nawigacji satelitarnej. Korzystamy z systemu GPS, Galileo, ale także mamy często odbiorniki, które są zgodne z systemem rosyjskim GLONASS. Więc nawet nie jesteśmy świadomi tego, że korzystamy de facto w tym momencie z trzech niezależnych systemów nawigacji satelitarnej.
To pokazuje, do czego ten przemysł kosmiczny jest potrzebny, czyli z jednej strony bardzo szczegółowe śledzenie tego wszystkiego, co się dzieje na Ziemi, wsparcie przedsiębiorstw, ludzi, jeśli chodzi o nawigację, no a kolejna spora działka to jest eksploracja kosmosu, było nie było.
Oczywiście. Eksploracja kosmosu, w ogóle cały ten segment naukowy, chciałbym to tak spiąć razem, traktuję jako kuźnię, w której wykuwamy nowe technologie, które potem możemy implementować w innych obszarach przemysłu, życia. Dlatego, że w przypadku nauki wychodzimy bardzo daleko do przodu, jeżeli chodzi o rozwój technologii. I ta technologia kiedyś może być wykorzystana właśnie tutaj u nas na Ziemi. Wystarczy popatrzeć chociażby na misje, które lecą gdzieś daleko w kosmos. Problemem jest zawsze energia. Ciężko wytworzyć dużo energii, gdy jesteśmy daleko od Słońca i w zasadzie mamy bardzo niewiele tego światła słonecznego, które możemy przekształcić na energię elektryczną. Podam przykład. Na orbicie okołoziemskiej mamy mniej więcej 1300-1400 watów na metr kwadratowy dostępnej energii, a na przykład już na takim Marsie mamy około 300, więc jest to wielokrotnie mniej. I sposoby oszczędzania energii, cała algorytmika działania komputera, jeżeli chodzi o oszczędzanie energii, same komputery, projekty tych komputerów czy też układów zasilania są niezwykle wyrafinowane w misjach kosmicznych, tych naukowych szczególnie. I ta technologia kiedyś jest potem przekształcana na rzeczy, które wykorzystujemy w życiu codziennym. Ponadto, z racji tego, że mamy mało energii, musimy też oszczędzać na łączu, jeżeli chodzi o transmisję danych satelitarnych z takiego statku kosmicznego, który przed bada Marsa bądź też Plutona i wysyła jakieś dane na Ziemię. On ma bardzo niewiele dostępnej mocy, którą może wykorzystać na transmisję radiową. Dlatego też są projektowane bardzo wyrafinowane anteny, które potrafią skupić wiązkę tego promieniowania radiowego i wysłać prosto na Ziemię po to, żebyśmy mogli to potem odczytać i żebyśmy nie gubili żadnych pakietów danych po drodze. Dlatego tego typu technologie są niezwykle wyrafinowane i to jest taka kuźnia tych nowych technologii, które potem możemy transferować do innych branż, na przykład do wojska, do medycyny i potem do naszego życia codziennego.
No a nawet wspomnijmy o rolnictwie, bo przecież wiele tych satelitarnych programów wykorzystuje się między innymi do oceny wylesiania. Chociażby taki znakomity brazylijski system, który pozwala oceniać, ile lasu ubywa w każdej sekundzie, czy są nielegalne wyręby, czy tylko te, na które udzielono zgody. Także kwestie plonów, nieplonów, wykorzystania zasobów rolniczych, to wszystko też można za pomocą obserwacji satelitarnej zrealizować.
I to się cały czas realizuje. Pionierami, w zasadzie takimi największymi użytkownikami na chwilę obecną są kraje zachodniej Europy, czyli Holandia, Niemcy, Francja. Natomiast w Polsce już coraz więcej gospodarstw rolnych wykorzystuje tego typu systemy do poprawy tak naprawdę jakości swoich plonów i ilości tych plonów zbieranych co roku. Wyobraźmy sobie, że mamy pole o powierzchni na przykład 20 hektarów i ono jest umiejscowione gdzieś na takim terenie niekoniecznie równym, więc te rośliny nie rozwijają się równo wszędzie, a wystarczy, że będzie jakaś jeszcze dodatkowo choroba i musimy jakoś interweniować. Natomiast nie możemy wejść w każde miejsce na tym polu, żeby sprawdzić, jak te rośliny się rozwijają, więc najłatwiej spojrzeć z góry. Zrobimy zdjęcie satelitarne, analizujemy je i potem taki przedsiębiorca rolny instaluje odpowiednią mapę na swoim nowoczesnym traktorze i może przejechać przez całe pole, dawkując odpowiednio opryski w konkretnym miejscu, tyle ile trzeba.
Właśnie o czym pan mówi, to udało mi się, że tak powiem, osobiście wykonać. Byłem u jednego z gospodarzy, gdzie rzeczywiście ten nowoczesny traktor wyposażony w GPS i w odpowiednie programy, właśnie programy, te działania nawożące realizował we współpracy z GPS-em, żeby po pierwsze nie powtarzać tych zabiegów w tym samym miejscu, ale także sterować całymi urządzeniami, bo wyznaczone są dokładne granice i w trakcie tego zabiegu traktorzysta może spokojnie ręce założyć na oparcia i spokojnie traktor, maszyna pracuje bez udziału człowieka.
Zgadza się. I dzięki temu przede wszystkim taki przedsiębiorca rolny, bo już nazywam tych ludzi przedsiębiorcami, oszczędza na tych środkach ochrony roślin, bo stosuje ich dużo mniej niż by stosował tak tradycyjną metodą, czyli odkręcamy zawór, jedziemy przez całe pole. Po drugie, może zaoszczędzić na stratach, ponieważ tych strat plonów co roku ma dużo, dużo mniej. Mówimy tutaj o proporcjach rzędu 20, 30 czy nawet 50%. To są olbrzymie pieniądze, więc dzięki temu może więcej zebrać, więcej sprzedać, i więcej zarobić, więc czysty zysk.
Na jakich poletkach my w kosmosie możemy działać? O tym za chwilę. Ja tylko na zakończenie tej części naszej rozmowy dodam, że w chwili akcesji Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej na specjalnym portalu internetowym agencji zarejestrowanych było mniej niż 50 polskich podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargach ESA, a obecnie jest ich ponad 300.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Dzisiaj w warszawskim studiu Polskiego Radia kosmiczny przedsiębiorca Maciej Urbanowicz. Witam ponownie. Na razie na przykład w Białymstoku na Politechnice Białostockiej są bardzo modne łaziki marsjańskie. Nie przekłada się to jeszcze na konkretne rozwiązania zastosowane gdzieś tam w przemyśle, ale na razie studenci kształcą się, poszukują, bo przecież kosmos to duże wyzwanie dla każdego produktu, dla każdego wytworu ludzkiego.
Dokładnie. Łaziki marsjańskie, tak zwane marsjańskie, w Polsce stały się niezwykle popularne. Przypomnijmy, zaczęło się to wszystko w 2009 roku, kiedy łazik Skarabeusz wziął udział w konkursie University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych. I od tamtego momentu w zasadzie zaczęliśmy rosnąć na mapie świata jako taka potęga łazikowa. Od 3 lat mamy edycję naszą własną, European Rover Challenge. Jest to w zasadzie impreza jeszcze większa niż ta impreza amerykańska. Więc dokładnie, te łaziki po prostu są niezwykle, niezwykle popularne w Polsce. Natomiast czy te konstrukcje mogą mieć zastosowanie w kosmosie? Ja bym powiedział w ten sposób. Intencją budowy tych łazików nie jest bezpośredni transfer tych technologii wytworzonych przez studentów do branży kosmicznej, do konkretnych zastosowań. Chociaż kto wie, może jak coś fajnego będzie zrealizowanego, to jak najbardziej ma szansę mieć zastosowanie w przyszłości. Natomiast najważniejsze jest kształcenie kadr, kształcenie młodego pokolenia inżynierów, menadżerów, którzy potrafią pracować w branży kosmicznej, którzy...
Nie skupiają się tylko na Ziemi, tak?
Dokładnie, bo tutaj jest pewna taka specyfika. Tutaj budujemy coś, co musi zadziałać w kosmosie i już nigdy tam ręki po prostu nie włoży do tego urządzenia. Dlatego specyfika pracy jest dosyć odmienna od innych branż.
A poza tym niesamowite te kosmiczne wymogi, czyli próżnia, bardzo niska temperatura zbliżona do zera bezwzględnego, do tego jeszcze nieważkość.
Dokładnie. I to wymaga niezwykłej precyzji, uwagi i dokładności, jeszcze raz precyzji, uwagi i dokładności, olbrzymiej wiedzy i doświadczenia. Dlatego tego typu projekty edukacyjne, które właśnie realizujemy, jak na przykład łaziki marsjańskie na konkursie University Rover Challenge, czy też European Rover Challenge, czy też chociażby budowa satelitów studenckich w Polsce. Miałem przyjemność być koordynatorem projektu pierwszego polskiego satelity PWSAT. Teraz jest budowany drugi satelita PWSAT.
A co się stało z tym pierwszym?
Był wysłany w kosmos w 2012 roku, orbitował przez pewien czas, no i potem zdorbitował się do atmosfery i spalił się w atmosferze naturalnie po pewnym czasie. Ale wracając właśnie do tego tematu tych projektów edukacyjnych. W Polsce tak naprawdę nie mamy systemowych rozwiązań, które pozwolą na kształcenie nowych kadr inżynierów kosmicznych, a także menadżerów kosmicznych, bo to, że mamy inżyniera, to jest jedna sprawa, ale jeszcze trzeba potrafić zarządzać projektem, zarządzać ludźmi, zasobami i stworzyć z tego biznes. Więc to aktualnie się w tej chwili w Polsce rodzi, to się tworzy i nadganiamy zachód Europy, nadganiamy świat, natomiast jeszcze troszkę czasu nam zejdzie z tym gonieniem tego świata.
A ten kosmos, Macieju, to duże pieniądze w zasięgu, czy to na przykład może być szansa rozwojowa dla gospodarki województwa podlaskiego?
Jak najbardziej może być. I ja, tak jak na samym początku programu powiedziałem, że Suwałki, chociaż dlatego, że jestem z Suwałk, Suwałki gdzieś tam cały czas są na mojej drodze życiowej i myślę, że nie znikną.
W orbicie zainteresowań. Żeby było
tak,
kosmicznie.
Dokładnie. Dokładnie tak jest. Jest to możliwe. Zasadniczo jest tutaj kilka dużych wyzwań, jeżeli chodzi o Polskę. Aktualnie branża kosmiczna w Polsce jest skupiona głównie w centrum Polski, czyli tutaj mówimy o Warszawie. Jest silny ośrodek na Pomorzu, w Gdańsku. Jest kilka firm działających na Śląsku, w Wielkopolsce także. Natomiast ważne jest to, żebyśmy mieli źródło wysokiej klasy specjalistów, czyli na przykład absolwentów uczelni wyższych, technicznych głównie, którzy będą w stanie pracować w tej branży, którzy się chcą tą branżą zainteresować. Na chwilę obecną w województwie podlaskim jest troszkę trudno o to, chociaż to się cały czas zmienia, więc są przykłady moich kolegów z Białegostoku, którzy rzeczywiście świetnie sobie radzą w branży i zdobyli trochę sukcesów, więc to absolutnie niczego nie wykluczam.
Czyli taki łazik marsjański to może być wstęp do stworzenia takiego grona ludzi, którzy są w stanie sprostać tym kosmicznym wyzwaniom.
Oczywiście. Ja też jestem sędzią w zawodach European Rover Challenge i nasze zawody trwają przez cały rok. Edycja 2014-15, ubiegłoroczna 16. To, że zawody odbywają się w 2-3 dni, to jest już tak naprawdę finał. My działamy przez cały rok, dlatego że studenci z całego świata wysyłają nam dokumentację. My chcemy, żeby oni realizowali swoją pracę podobnie jak się realizuje projekty kosmiczne. My już im narzucamy pewne rozwiązania, pewne schematy działania po to, żeby oni byli z tym zaznajomieni.
Kiedy jaki jest taki przykładowy kosmiczny schemat?
Możemy to rozróżnić takie dwa główne nurty, tak zwany old space, powiedzmy taki kosmos tradycyjny, głównie realizowany w dużych, starych firmach kosmicznych, a także new space. W przypadku takiego starego space'u jest to takie rozwiązanie projektów fazowe, czyli mamy fazę zero, w której definiujemy tak naprawdę, co chcemy zrobić. Potem faza A, w której robimy pierwsze przymiarki do takiego studium wykonalności, no de facto przeprowadzamy studium wykonalności, czy nasza wizja jest na tyle dobra, że możemy ją przekuć w rzeczywiste urządzenie, w rzeczywisty projekt, bo to także może być projekt chociażby oprogramowania. W fazie B robimy pierwsze projekty takie konkretne, różnych rozwiązań technicznych, produkujemy je i testujemy. W fazie C wybieramy te najlepsze rozwiązania i składamy w cały system i także testujemy. W fazie D przechodzimy do finalnego, że tak powiem, wyglądu całego systemu, który budujemy, na przykład Łazika Marsjańskiego, gdzie wprowadzamy ostatnie poprawki i przeprowadzamy olbrzymią, skomplikowaną kampanię testową, która jest bardzo długa, trwa wiele miesięcy, może także trwać wiele lat. No i w przypadku fazy E to jest już to wykorzystanie tego urządzenia, na przykład umieszczenie satelity na orbicie i normalne korzystanie na przykład z zdjęć satelitarnych, czy też z transmisji telewizyjnej, czy też radiowej. No i faza F to jest już zakończenie działania projektu i jego zamknięcie całkowite. To jest takie ujęcie klasyczne.
Starego przemysłu kosmicznego.
Tak, tak, tak. I tutaj nawet w zasadzie wszystkie takie największe agencje kosmiczne na świecie cały czas idą tym tropem, dlatego że to się sprawdziło, to działa, to kosztuje więcej pieniędzy, to powoduje, że musimy ten projekt realizować przez kilka lat dłużej czasami, ale to po prostu działa i nie popełniamy błędów. Natomiast tak zwany New Space, i tutaj chciałbym przywołać firmę SpaceX ze Stanów Zjednoczonych, oni de facto nie pomijają tych etapów, o których teraz tutaj powiedziałem, tylko optymalizują ich ułożenie w czasie i wykorzystanie zasobów. Więc takie projekty trwają na przykład dwa razy krócej, mogą trwać, nie wiem, jedną trzecią krócej, natomiast kosztują wielokrotnie mniej. Dzięki temu, że realizują te projekty w nowoczesny sposób, w który nie starają się odstawiać, powiedzmy, zespołu ludzi na kilka miesięcy, ponieważ jakiś inny zespół na przykład musi zrobić kampanię testową jakiegoś podsystemu, tylko wszystko zazębiają. Cały projekt zazębia. Jest to zdecydowanie trudniejsze w zarządzaniu, natomiast przynosi lepsze efekty ekonomiczne i naprawdę nie odbiegamy jakością od tego starego space'u.
Czyli w tych new space'ach mamy większe szanse, w pana opinii?
Myślę, że tak, dlatego że w Polsce, tak jak pan wspomniał kilka minut temu, że przy przystąpieniu Polski do Agencji Kosmicznej było ledwie kilkadziesiąt firm zarejestrowanych w systemie EMIC z Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli de facto takich, które wyraziły zainteresowanie realizacją projektów kosmicznych. Natomiast w tej chwili mamy naprawdę kilkaset firm i te firmy, wchodząc w tą branżę, muszą pewne rozwiązania albo wykorzystać, które są wykorzystywane aktualnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej, albo swoje własne rozwiązania wdrożyć do branży kosmicznej. I de facto gdzieś tam się spotykają pośrodku te dwa punkty widzenia i tworzą też pewne systemy zarządzania projektami, systemy realizacji tych projektów, które w pewien sposób wnoszą nową świeżość do tej branży kosmicznej europejskiej.
Czy ten kosmiczny kąsek to dużo pieniędzy? Jest o co walczyć?
Ja powiem w ten sposób. Obecnie w tej perspektywie jeszcze te ochrony, jak ja to nazywam, dla Polski, czyli ten okres przejściowy, kiedy realizujemy projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej jeszcze przez najbliższy rok. Mamy projekty, które wahają się od 100 tysięcy euro poprzez 200 tysięcy euro do 1 000 000 euro. To są takie trzy progi. Czyli w zależności od tego, jaki to jest projekt, czyli mówimy na przykład o projekcie studium wykonalności, to jest 100 tysięcy euro, projekt budowy demonstratora technologii, to jest 200 tysięcy euro, projekt zrealizowania jakiejś usługi, stworzenia jakiegoś produktu, to też jest 200 tysięcy euro, no i potem ewentualnie zbudowanie jakiegoś urządzenia lotnego, czyli takiego, które poleci w kosmos, jest to na poziomie 1 000 000 euro. To mówimy o tych funduszach dedykowanych dla polskich przedsiębiorców i polskich uczelni właśnie w celu rozwinięcia naszego przemysłu kosmicznego, tego rodzimego, jeszcze w tym parasolu ochronnym, po to, żebyśmy byli, nie konkurowali jeszcze ze wszystkimi firmami z Europy. Natomiast oczywiście możemy uczestniczyć w projektach.
Ważne uzupełnienie pana wypowiedzi, to co przedstawiałem na początku. Ten parasol ochronny został przedłużony o kolejne 2 lata do końca 2019 roku. Także
tak,
te pieniądze będą do wykorzystania i będzie ten taki amortyzator, który pozwalać nam będzie jednak rozwijać tę branżę kosmiczną.
Dokładnie o to chodzi właśnie. Aczkolwiek mamy prawo i takie możliwości, żeby startować w przetargach już takich dużych i tylko że wtedy konkurujemy z innymi krajami z Europy, z innymi firmami europejskimi, więc tam pieniądze są dużo, dużo większe. Ale nauczenie się pracy w projektach kosmicznych realizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej jest niezwykle ciekawym doświadczeniem. Ja już miałem okazję kilka takich projektów realizować i przyznam, że jest to zawsze duże wyzwanie, ponieważ stosowanie standardów Europejskiej Agencji Kosmicznej w realizacji projektów, jeżeli ktoś kojarzy na przykład standardy ISO, no to tam powiedzmy są dosyć kompatybilne, ale implementacja tych standardów do realizacji projektów tego typu jest dosyć czasochłonna i niestety pochłania nam dużo zasobów, zarówno finansowych, jak i czasowych, a także takich ludzkich, bo trzeba dedykować osoby, które się tym zajmują. Niemniej jednak wiedza zdobyta podczas realizacji tego typu projektów potem się przekłada na lepsze działanie, na lepszą jakość w realizacji innych zleceń, na przykład dla zwykłego przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego, dlatego że już potrafimy dokładniej, lepiej realizować te zamówienia i po prostu poprawiamy naszą jakość.
W jakich dziedzinach możemy tutaj startować, bo niekoniecznie od razu trzeba robić rakiety?
Ja bym podzielił ten nasz kosmos bym podzielił na takie dwa obszary główne. Pierwszy jest to związane z technologiami downstream, czyli wykorzystanie danych satelitarnych płynących z satelitów tutaj na Ziemi w postaci różnych usług, na przykład nawigacja satelitarna dla samochodów, na przykład monitorowanie statków, na przykład monitorowanie pojazdów, flot pojazdów, czy też chociażby wspomniana przez nas wcześniej
rolnictwo
precyzyjne, tak, to się nazywa rolnictwo precyzyjne. I to jest ta największa działka kosmiczna, z której możemy korzystać bardzo łatwo, ponieważ jesteśmy w stanie po prostu stworzyć usługi, które będą konkurencyjne dla innych usług dostępnych na rynku, na przykład w krajach zachodnich. I z drugiej strony mamy obszar upstream, czyli technologie kosmiczne, które będą wysłane w kosmos. Warto podkreślić, że polscy naukowcy już od lat 70. realizują misje naukowe i ponad 70 polskich urządzeń kosmicznych zostało wysłanych do badania naszego Układu Słonecznego, więc tutaj mamy duże doświadczenia i te obszary, które były do tej pory realizowane, w zasadzie w tym momencie się jeszcze bardziej rozwijają i to możemy tutaj wspomnieć. Warto tutaj wymienić chociażby układy zasilania, czyli tak zwane zasilacze do satelitów, do innych podsystemów, do różnych urządzeń kosmicznych. To są bardzo skomplikowane układy, czy też chociażby do rakiet. Ponadto systemy obserwacji, na przykład spektrometry, które analizują widmo na przykład atmosfery Wenus, czy też innych planet w poszukiwaniu konkretnych pierwiastków, czy też chociażby analiza widma optycznego różnych gwiazd po to, żeby przeanalizować ich skład chemiczny. To są bardzo wyrafinowane urządzenia. W zasadzie bym powiedział klasy światowej. No i nasza, tak powiem, taka perła w koronie to są systemy robotyczne, czyli różnego typu penetratory, które służą do wkopywania się w grunt, na przykład komet, na przykład planet różnych i pobierania z nich próbek. Przykładem ostatnim, takim dosyć spektakularnym misji, która no, może nie skończyła się pełnym sukcesem, było lądowanie lądownika File na komecie Churyumov-Gerasimenko. I tam było polskie urządzenie stworzone w Warszawie, w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Mam przyjemność znać tych ludzi, którzy pracowali nad tym projektem, naprawdę niesamowite urządzenie, którego zadanie było wbicie się w tą kometę i zbadanie jej właściwości, zbadanie jej struktury. Niestety ten lądownik krzywo wylądował, więc nie można było się do końca wbić, ale już pewne pomiary zostały dokonane. Więc tego typu urządzenia to są w zasadzie taką perłą w koronie polskiej branży kosmicznej, związanej z eksploracją kosmosu.
A co jeszcze można w kosmosie robić? O tym porozmawiamy za chwilę.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Już ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania. Panie Macieju, co zrobić, żeby rozwijać ten sektor kosmiczny w naszym kraju? Zacznijmy od kadr.
Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na wszystkie inicjatywy studenckie, które aktualnie są realizowane w Polsce, które były do tej pory realizowane. Projekty związane z kosmosem, ale i nie tylko, są tak naprawdę oddolną inicjatywą studentów. I to jest naprawdę niesamowite, bo to jest powiedziałbym, unikatowe w skali świata, dlatego że u nas nie ma rozwiązań systemowych, które by de facto angażowały studentów w tego typu projekty, tylko studenci sami wymyślają nowe ciekawe inicjatywy, nowe ciekawe projekty, na przykład budowę satelity. Miałem okazję być koordynatorem projektu pierwszego polskiego satelity PWSAT. Teraz jest realizowany projekt PWSAT 2, czyli drugi studencki satelita w Polsce, a to będzie w ogóle czwarty w tym roku poleci. I to nie jest powiązane z uczelniami. Aczkolwiek to się pomalutku zaczyna zmieniać, na przykład na Politechnice Warszawskiej, ale de facto nie ma rozwiązań systemowych, gdzie eksperci, specjaliści z różnych wydziałów mogliby wspólnie pracować.
I z różnych uczelni, nie tylko z jednej.
Oczywiście, oczywiście. I mogliby stworzyć taką grupę łącznie ze studentami, traktując wszystkich oczywiście na równym poziomie, bo to o to w tym wszystkim chodzi. I żeby mogli zrealizować wspólne przedsięwzięcia.
Sugeruje pan tutaj, żeby każda uczelnia powołała czy zainicjowała taki program kosmiczny?
Tak, tak. Coś takiego myślę, że jest jak najbardziej realne i w zasięgu, dlatego że są ciekawe projekty chociażby Europejskiej Agencji Kosmicznej dedykowane właśnie edukacji, dedykowane studentom i możemy wykorzystać te właśnie programy. Na Politechnice Warszawskiej takich programów było kilka realizowanych, na Politechnice Wrocławskiej również, więc takie przedsięwzięcia są realizowane, są możliwe, ale na razie to się odbywa siłą studentów przy wsparciu kadry. No, tak, przy wsparciu kadry naukowej, która zostaje poproszona przez studentów do tego. Natomiast chociażby, no niestety te egzaminy trzeba kiedyś zaliczyć na studiach, wcześniej czy później. I jedynie od dobrej woli prowadzących zajęcia, dobrej woli kadry naukowej zależy to, czy student będzie mógł włączyć w dany przedmiot pracę realizowaną w danym projekcie edukacyjnym.
Na szczęście to się zmienia również na Politechnice Białostockiej i ci, którzy pracują przy łazikach marsjańskich, przy bolidach, no już mogą swoje zaangażowanie przełożyć na prace licencjackie czy prace naukowe.
I to jest naprawdę niesamowite, dlatego że tak naprawdę tutaj realizujemy coś, co powstaje w rzeczywistości, czyli budujemy materię. A budowa materii wiąże się z tym, że to się trochę różni od teorii, dlatego że musimy poczynić pewne uproszczenia, pewne założenia, które wynikały chociażby z ekonomii, z kosztów. I uczymy się takiego rzeczywistego, realnego projektowania i zmierzenia się z tymi rzeczywistymi problemami.
Ale jak mam okazję, panie Macieju, rozmawiać z tymi ludźmi od łazików, no to ich wiedza jest niesamowita. Także no, zaliczenie tego całego przedmiotu czy kierunku poprzez owego łazika, no to znakomity postęp i ułatwienie i przy okazji przecież zdobywanie niesamowitej wiedzy i umiejętności przez tych ludzi.
Zgadzam się w 100% z panem redaktorem. Powiem więcej, dla mnie jako przedsiębiorcy najważniejsze jest to, czy kandydat do pracy posiada doświadczenie, a nie jakie ma oceny na dyplomie. Dlatego, że ja włączam do doświadczenia zawodowego okres działania w kołach naukowych przy realizacji projektów. I to jest dla mnie równoważne z pracą zawodową, dlatego że sam realizowałem projekty studenckie, będąc studentem i wiem, ile rzeczy musiałem poznać nowych, związanych chociażby z zarządzaniem projektami, z zarządzaniem finansami, z projektowaniem urządzeń kosmicznych i wieloma innymi rzeczami. Tylko po to, żeby zbudować tego satelitę, który poleciał w kosmos. Więc
a poza tym praca w zespole, to też jest istotne.
Oczywiście. Tutaj mówimy zarówno o kwestiach inżynierskich, jak i takich społecznych, czy typowo menedżerskich. Więc to jest wielozadaniowe projekty, które wymagają od ludzi elastyczności, umiejętności dostosowania się do pracy właśnie na przykład w zespole, czy też chociażby umiejętności pogodzenia się z tym, że pracowało się na przykład nad jednym rozwiązaniem technicznym rok czy też dwa lata, równoległa grupa też pracowała nad podobnymi rozwiązaniami i na przykład okazuje się, że moje rozwiązanie nie będzie implementowane w finalnym urządzeniu. Więc to jest takie rzeczywiste, tak jak to się dzieje w firmach. Dokładnie w ten
czyli
sposób
trzeba
się tutaj
też się przygotować na porażki. Je przetrwać.
Tak, natomiast porażka jest tutaj, słowo porażka jest dosyć takie negatywne. Ja lubię mówić, że to jest niesamowita nauka, dlatego że nawet jeżeli moje rozwiązanie nie będzie zastosowane, to przy mądrze zarządzanym projekcie będę zaangażowany w realizację projektu dalej i będę mógł włożyć moją wiedzę i moje doświadczenie w usprawnienie tych rozwiązań finalnych. Więc,
a zatem, bo możemy o tym kosmosie długo i namiętnie rozmawiać, panie Macieju, żeby już już finalizować nasze spotkanie. Sektor to ważny, istotny dla przyszłości gospodarki Rzeczpospolitej. Może być także istotny dla gospodarki województwa podlaskiego. Trzeba podjąć to kosmiczne wyzwanie i przygotować się do jego realizacji.
Dokładnie.
Tak można by to podsumować, a zatem zachęcamy wszystkich do tego, żeby, no, jeśli mają taką okazję i taką szansę, żeby się włączali do prac w tym kosmicznym sektorze. Wyzwań jest bardzo dużo, są już ludzie, którzy potrafią pewne rzeczy robić, a przyszłość jest niezbadana i można wiele sukcesów odnieść w tej dziedzinie. Dziękuję panu pięknie. Mam nadzieję, że porozmawiamy przy okazji wysyłania kolejnego studenckiego satelity na orbitę, czy okołoziemską, czy gdzieś dalej.
Okołoziemsko to będzie niska orbita okołoziemska. Satelita prawdopodobnie poleci pod koniec tego roku, ewentualnie na początku przyszłego. To zależy już od dostawcy rakiety.
To mam nadzieję, że gdzieś w połowie roku się też jeszcze spotkamy, by porozmawiać o wyzwaniach kosmicznych dla polskiej gospodarki. Dziękuję panu pięknie. Dzisiaj w warszawskim studiu Polskiego Radia gościliśmy kosmicznego przedsiębiorcę z Suwałk, Macieja Urbanowicza. Mówię o pana związkach rodzinnych z tymże miastem. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I do usłyszenia, do zobaczenia. Lech Pilarski, Polskie Radio Białystok.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.